Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Kapłani potrzebują wsparcia swych biskupów. Jest to szczególnie aktualne dziś, kiedy ponoszą konsekwencje błędów i przestępstw swych kolegów. Bądźcie dla nich ojcami i braćmi, apelował papież do włoskich biskupów.
Sąd apelacyjny w Paryżu zezwolił na podawanie pożywienia i płynów Vincentowi Lambertowi. Jego los nie jest jednak jeszcze przesądzony.
W Mozambiku zamordowano kongijskiego misjonarza.
21 maja witają Państwa
Beata Zajączkowska
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Synodalność i kolegialność, konieczność wprowadzania w życie reformy procesów małżeńskich oraz troska o relacje między biskupami a wiernymi i księżmi. Te trzy kierunki Ojciec Święty wskazał Kościołowi we Włoszech, otwierając sesję plenarną episkopatu tego kraju. W tym roku koncentruje się ona na sposobach i narzędziach nowej obecności misyjnej.
Franciszek zauważył, że poprzez swą obecność na obradach stara się pomóc biskupom w duszpasterskim rozeznaniu życia i misji włoskiego kościoła. Wyraził radość z zapowiedzi zorganizowania w tym kraju synodu.
Ojciec Święty sporo też mówił o komunii w Kościele. Podkreślił, że rozpada się ona, gdy zainfekowana jest jakąkolwiek formą dążenia do władzy i osobistego samozadowolenia. Z kolei umacnia się, gdy buduje na oddaniu i służbie ludowi Bożemu.
Cari confratelli, i nostri sacerdoti si sentono continuamente.
Drodzy współbracia, nasi kapłani znajdują się nieustannie pod obstrzałem mediów i często są ośmieszani czy potępiani z powodu pewnych błędów czy przestępstw niektórych z ich kolegów. Żywotnie potrzebują odnaleźć w swym biskupie starszego brata i ojca, który doda im otuchy w trudnym czasie, zachęci do duchowego i ludzkiego wzrostu, wesprze w momentach porażek, skoryguje, kiedy popełniają błędy, pocieszy, kiedy czują się osamotnieni, pomoże im wstać, kiedy upadną. Domaga się to przede wszystkim bliskości z naszymi kapłanami, którzy potrzebują znaleźć drzwi i serce biskupa zawsze otwarte. Wymaga to bycia biskupem ojcem, biskupem bratem.
Pokój obiecany przez Jezusa nie pochodzi od świata, ale jest darem Ducha Świętego i mieszka w głębi człowieka. Towarzyszy on w czasie różnych prób oraz daje odwagę podążanie naprzód z radosnym sercem, mówił papież podczas porannej mszy w domu świętej Marty.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że życie pośród prześladowań i niepokojów wydaje się być pozbawione pokoju. Tymczasem Jezus mówi: błogosławieni jesteście, gdy będą wam złorzeczyć i będą was prześladować oraz mówić wszystko złe na was z mego powodu.
Pokój Jezusa idzie tą drogą prześladowania i cierpienia. Pokój jest czymś głębszym, znacznie głębszym od wszystkich tych rzeczy. Pokój, którego nikt nie może odebrać, pokój, który pozostaje darem. On jest jak morze, które w swoich głębinach pozostaje spokojne, a na powierzchni widać jedynie fale. Żyć w pokoju z Jezusem oznacza mieć to doświadczenie wewnątrz. Pozostaje ono wciąż obecne pośród wszystkich prób, trudności oraz cierpień.
Franciszek zwrócił uwagę, że jedynie w ten sposób można zrozumieć, jak przeżywało ostatnią godzinę wielu świętych, którzy nie tracili pokoju i dawali świadectwo, że idąc na męczeństwo, czują się, jakby byli zaproszeni na wesele.
Pokój Jezusa uczy nas podążania naprzód przez życie, uczy nas znoszenia, znosić. To słowo, którego nie rozumiemy dobrze. Co miałoby znaczyć? Słowo bardzo chrześcijańskie oznacza nieść na ramionach, znosić, nieść na ramionach życie, trudności, pracę, wszystko, bez tracenia pokoju. Więcej, nieść na ramionach i mieć odwagę iść naprzód. To można zrozumieć tylko wtedy, kiedy Duch Święty w nas udziela nam pokoju Jezusa.
Paryski sąd apelacyjny stanął po stronie życia i nakazał lekarzom wznowić odżywianie i nawadnianie Vincenta Lamberta. Nie oznacza to jednak końca batalii o jego życie, ani nie zmienia oceny postępowania lekarzy, którzy podjęli decyzję o zagłodzeniu go na śmierć. Rodzice mężczyzny podkreślają, że priorytetową sprawą jest teraz przeniesienie syna do placówki specjalizującej się w tego typu przypadkach, na co wcześniej im nie pozwolono.
Decyzja sądu zapadła po 13 godzinach od momentu, gdy lekarze zaprzestali podawania pożywienia i wody 42-letniemu mężczyźnie. Ogłoszono to w czasie manifestacji, która wczoraj wieczorem przeszła głównymi ulicami Paryża, domagając się ułaskawienia Lamberta od wyroku śmierci. Uczestnicy marszu nieśli transparent: wartość cywilizacji mierzy się szacunkiem względem najsłabszych. Donośnie domagano się życia dla Lamberta, zachęcając do modlitwy w jego intencji. Adwokat rodziców mężczyzny, którzy od 6 lat prowadzą batalię o jego żywot, decyzję sądu nazwał wielkim zwycięstwem. Warto jednak pamiętać, że wyrok nie jest ostateczny. Wskazuje on jedynie, że mężczyzna ma być nadal karmiony, o co wystąpił ONZ-owski Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych. Nie wyklucza jednak dalszych postanowień w tej sprawie. Jednocześnie na światło dzienne wyszły bulwersujące fakty. Rodziców Lamberta o wszczęciu procedury eutanazyjnej poinformowano mailem. Nie pozwolono im pożegnać się z synem. Dziennik Le Monde ujawnia, że wielu lekarzy nie zgadza się z decyzją doktora Sancheza, który jako lekarz prowadzący zdecydował o zakończeniu terapii Lamberta. Odwołali się do jego sumienia i przypomnieli, iż dostarczanie pacjentowi pożywienia i płynów nie może być utożsamiane z terapią.
W obronie mężczyzny głos zabrał również arcybiskup Paryża, który zanim został kapłanem przez 21 lat wykonywał zawód lekarza. Arcybiskup Michel Opetit zauważył, że próba zabicia Vincenta Lamberta jest emblematyczna dla społeczeństwa, w którym żyjemy. Wskazał, że to dziś decyduje się przyszłość cywilizacji, w jakiej przyjdzie nam żyć. Albo uznamy ludzi za funkcjonalne roboty, które można wyrzucić na złom, gdy są już bezużyteczne, albo uznamy, że istota człowieczeństwa bazuje nie na użyteczności życia, ale na jakości relacji międzyludzkich, w których przejawia się miłość.
W Mozambiku zamordowano kongijskiego misjonarza. Ksiądz Landry Ibil Ikwel miał 34 lata. Niezidentyfikowani sprawcy zaatakowali go maczetą i zmusili do wypicia trującej substancji. Motywy zbrodni nie są znane. Policja wyklucza jednak rabunek. Z mieszkania misjonarza nie zginęły żadne cenne przedmioty.
Do zdarzenia doszło w niedzielę. Ksiądz Ikwel należał do Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Kapłanem był od 2 lat. W Mozambiku pełnił funkcję dyrektora Instytutu dla Niewidomych w mieście Beira.
Naukowcy zakwestionowali wyniki badań przeprowadzonych na całunie turyńskim w 1988 roku. Na podstawie datowania radiowęglowego stwierdzono wówczas, że pochodzi on ze średniowiecza. W Katanii na Sycylii odbywa się międzynarodowa konferencja dotycząca tego tematu.
Określenie daty pochodzenia całunu turyńskiego przy użyciu izotopu węgla nie jest niepodważalne. Ustalenia sprzed wielu lat trzeba ponownie poddać analizie. Kiedy naukowcy 31 lat temu badali próbki tkaniny, orzekli z całkowitą pewnością, że pochodzi ona z okresu pomiędzy 1260 a 1390 rokiem. Dzisiaj te wyniki są coraz częściej kwestionowane. Takie przekonanie podziela wielu specjalistów i sindologów międzynarodowej sławy, odwołując się do danych naukowych, mówi profesor Benedetto Torizzi z Uniwersytetu w Katanii.
Opieramy się na samych wynikach badań, ich solidności. Dzięki spotkaniu interdyscyplinarnemu otrzymaliśmy surowe dane z badań wykonanych w przeszłości w Oksfordzie, Arizonie i Zurichu. Ich analiza radykalnie zmienia obraz rzeczy. Po pierwsze dlatego, że pojawia się znacznie więcej zestawień niż w roku 1988. Dalej, poddając je właściwym analizom, udało się nam dojść do nowych wniosków i przedstawić je światowej opinii naukowej. Aby zrozumieć wielkie znaczenie tej nowości, wystarczy przypomnieć, że w 1988 roku czasopismo naukowe Nature opublikowało wyniki badań jedynie 4 próbek. W rzeczywistości znaleźliśmy wyniki badań ponad 16. To rzuca cień wątpliwości co do zasadności teorii, które zostały przedstawione wtedy w Nature.
Szwajcarski biskup Vitus Hunder zdobył się na ważny gest pojednania względem bractwa kapłańskiego świętego Piusa X. W liście do diecezji ogłosił on, że swą emeryturę spędzi w ośrodku należącym do lefebrystów.
Ojciec Święty przyjął wczoraj jego rezygnację z biskupiej posługi w diecezji Chur. Za przykładem papieża Franciszka będę się starał wnieść swój wkład w jedność Kościoła, nie po to, by marginalizować, lecz rozeznawać, towarzyszyć i pomagać w integracji, napisał 77-letni biskup w liście do wiernych. Wczoraj opublikowane też zostało wspólne oświadczenie przełożonego Generalnego Bractwa i biskupa Huondera. Dowiadujemy się z niego, że emerytowany biskup Kur udaje się do lefebrystów, aby spędzić swe ostatnie lata w milczeniu i na modlitwie, sprawując Eucharystię wyłącznie w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Przypomnijmy, że to właśnie w Szwajcarii, w Ekon, znajduje się dom generalny Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X.
We Francji narasta liczba profanacji katolickich miejsc kultu. W samej diecezji Poitiers doszło w ostatnich 3 miesiącach do kilkunastu włamań do kościołów. Za każdym razem celem włamania było tabernakulum i profanacja Najświętszego Sakramentu.
Jak podkreśla miejscowy arcybiskup, czegoś takiego w tym kraju nie było. Zdarza się to coraz częściej. Nie są to oczywiście prześladowania, dodaje arcybiskup Pascal Wincer, ale profanacja Najświętszego Sakramentu zadaje realny ból kapłanom i wiernym.
Podkreśla on, że cyboria, w których przetrzymywane są konsekrowane hostie, nie mają żadnej wartości. Agresorzy ugodzili jednak w to, co w każdym kościele jest najcenniejsze, mówi arcybiskup Wincer.
Nie chciałbym, aby na skutek tych włamań zamknięto kościoły, bo doprowadziłoby to do wymazania chrześcijańskiej obecności. Tymczasem, kiedy kościoły są otwarte, wielu ludzi chętnie je odwiedza i to nie tylko chrześcijanie. Różne są tego powody. Niektórzy ze względów estetycznych, inni znajdują w kościele ciszę, łatwiej jest im się skupić. Odnajdują w nich pokój ducha. Bardzo mi zatem zależy, by kościoły pozostały otwarte. Trzeba zabezpieczyć niektóre przedmioty i to należy do obowiązku właściciela, czyli gminy. Można też zastanowić się nad usunięciem Najświętszego Sakramentu, jeśli kościół nie jest regularnie używany. Wolę takie rozwiązanie niż całkowite zamknięcie kościoła.
Na Jasnej Górze w przededniu Święta Matki odprawiona zostanie msza święta ekspiacyjna za zniewagi Chrystusa i Maryi w znaku jasnogórskiej ikony. Będzie to kolejne przebłaganie za akty profanacji wobec Eucharystii w naszych kościołach i Matki Bożej w jej wizerunkach.
W archidiecezji częstochowskiej od niedzieli trwa nowenna przebłagalna za profanację Matki Bożej. W każdej parafii zanoszony jest akt wynagradzający niepokalanemu sercu Maryi. Wierni podpisują zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Chcemy wypraszać potrzebną odwagę i świadectwo wiary, aby bronić duchowej tożsamości narodu, podkreśla, zapraszając na Jasną Górę, arcybiskup Wacław Depo, przewodniczący Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
W czasie, który obfituje w nasilające się ataki na wspólnotę wiary Kościoła, znaki sakramentalne i nie tylko symbole wiary, zwracam się o uczestnictwo w pielgrzymce na Jasną Górę Zwycięstwa, aby w przeddzień Święta Matki przepraszać Boga za ostatnie profanacje i prowokacje wobec wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej i nas jako wspólnoty ludzi wierzących.
Arcybiskup Depo podkreśla, że dziś potrzeba zachowania przez wierzących nie tylko prawdziwej pobożności, ale i odwagi wiary, a wobec nasilających się aktów profanacji katolicy nie mogą milczeć. Msza święta ekspiacyjna odprawiona zostanie w najbliższą sobotę o godzinie 13. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.